Dzień dobry. W naszym poprzednim spotkaniu nakreśliliśmy sobie, jak przed wojną z Napoleonem car Rosji Aleksander I mamił Polaków swoją pozorną przyjaźnią. Wspomniałem też, co z tej przyjaźni wyszło, jak przyszło do uściśnięcia sobie ponad naszymi głowami rąk z Prusami, a potem z samym Napoleonem. W końcu jednak wybuchła wojna w roku 1812 i od tego momentu mamienie Polaków przybrało na sile w sposób wręcz niepojęty. Czy nasi w to uwierzyli? Czy może samo podejście Aleksandra I się zmieniło? Już wyjaśniam, przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Wojna między Napoleonem a Aleksandrem I wisiała w powietrzu już wiele miesięcy przed 1812 rokiem. Wielu historyków twierdzi, że klamka zapadła już 2 lata wcześniej, przynajmniej jeśli chodzi o Aleksandra I. Chętnie sam ruszyłby na krnąbrnego Francuza, ale musiał zebrać porządną ekipę, a bardzo ważną jej częścią mieli być Polacy, którzy mają to do siebie, że świetnie się tłuką, jeśli mają odpowiednią motywację. A jaka może być lepsza motywacja niż własne niepodległe państwo? Car wiedział o tym doskonale i mamił Polaków, a przede wszystkim Czartoryskiego. Mamił to nawet nie jest dobre określenie, bo w zasadzie obiecywał wszystko, czego nasi żądali za ewentualne wsparcie. Jakież to były piękne perspektywy, niepodległa Polska z granicami hen daleko na wschodzie. Czy Napoleon o tym wiedział? Głupi by był, jakby się nie domyślał. To też również obiecywał naszym gruszki na wierzbie. Ostatecznie Polacy wsparli Napoleona. Nie tylko, kolokwialnie rzecz ujmując, mięsem armatnim, ale też doświadczonymi, żeby nie powiedzieć genialnymi, oficerami, którzy zaproponowali cesarzowi Francuzów znakomity plan uderzenia na Rosję od strony Ukrainy. Gdyby Napoleon się zdecydował, to historia Europy mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej. A jak marsz na Moskwę się skończył, to wszyscy wiemy. Czy klapa Napoleona sprawiła, że Aleksander I momentalnie odwrócił się od Polaków? Nic z tych rzeczy. Nadal był bardzo miły, choć oczywiście o daniu nam jakiejkolwiek niepodległości mowy być nie mogło. Tylko że nasi mieli się jeszcze długo nie domyślać. Plan cara był prosty i nie będę się silił na opisywanie go własnymi słowami, skoro najlepiej ujął to sam Aleksander I. Rzec miał bowiem: w celu uspokojenia Polaków należy schlebiać ich narodowej miłości własnej. Uczynię z nich Rosjan, gdy tymczasem im zdawać się będzie, że są wciąż Polakami. Aleksander wiedział jednak, że to nie będzie zadanie łatwe i żeby się udało, to będzie się trzeba nie tylko ładnie uśmiechać, żeby Polacy sami mu wsadzili koronę na głowę. Cóż więc zrobić? To, co robi się i dzisiaj, jak się chce, żeby ludzie przychylniej na jakąś ideę patrzyli. Zaprzęga się do roboty celebrytę. Kogo konkretnie? Tadeusza Kościuszkę w tym przypadku. Czy Tadeusz sprzedał się carowi? Nie do końca. Zwyczajnie tak łaknął niepodległego państwa, że bardzo chciał uwierzyć w zapewnienia Aleksandra, które były piękne. W prywatnych rozmowach miał obiecywać przywrócenie Królestwa Polskiego w dawnych granicach. Na prywatnych rozmowach się absolutnie nie kończyło, bo na niejednej imprezie zdarzała się taka sytuacja, że car razem z bratem brali Kościuszkę pod ręce i przepychając się przez zgromadzonych krzyczeli: miejsca, miejsca, oto wielki człowiek! To się musiało podobać. Czar jednak szybko prysnął. Ale czemu? Zapyta jakiś fan Aleksandra I. Przecież zgodnie z obietnicą reaktywował Królestwo Polskie. Niby tak, ale jednak nie do końca. Bo to Królestwo Polskie było koniecznym kompromisem, na który musiał pójść car na Kongresie Wiedeńskim w 1814 roku, czyli na imprezie, która miała poskładać do kupy Europę poprzestawianą przez Napoleona. Tam car zażyczył sobie włączenia całego Księstwa Warszawskiego do Rosji, ale tak grubo to mu pojechać nie pozwolono i dano mu tylko 1/3, której i tak nie mógł włączyć bezpośrednio. Tylko więc z tego względu nazwał tę ziemię z Warszawą włącznie Królestwem Polskim. A kto miał być królem? Jak to kto? Każdy kolejny władca Rosji. No i Aleksander oczywiście też. W tym momencie Kościuszko zaczął wycofywać się ze wspierania cara, ale Aleksandrowi wsparcie już nie było potrzebne. Zaczął go więc oczerniać i wyzywać publicznie od zdziecinniałych starców. Inni Polacy nadal jednak wierzyli, że będzie dobrze, o czym świadczyć może chociażby znany i dziś utwór Boże coś Polskę, który powstał właśnie wtedy, przy czym oryginalny tekst brzmiał: naszego króla, racz zachować panie. To co, ci ludzie głupi byli? Nie do końca, bo Aleksander I cały czas odgrywał rolę dobrego pana. Kiedy w 1915 roku przyjechał do Warszawy i na dzień dobry dostał klucze do miasta, to odparł: nie przyjmuję tych kluczy, gdyż nie przychodzę tutaj jako zdobywca, lecz jako opiekun i przyjaciel wasz, pragnąc wszystkich widzieć szczęśliwymi. Teoretycznie Królestwo Polskie dostało od cara obłędnie liberalną konstytucję. Serio, tak liberalną, że aż w Austrii zabroniono jej publikacji, żeby się ludziom rewolucji nie zachciało. To wszystko było jednak tylko teorią. Praktyka szybko pokazała prawdziwe zamiary cara. Na czele armii stanął jego brat, ten, który niedawno wychwalał Kościuszkę. Okazał się potwornym sadystą. W rządzie pojawili się szpiedzy, na czele z Nikołajem Nowosilcowym. W 1819 roku wprowadzono cenzurę prewencyjną, a gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości co do niezależności kraju nad Wisłą, to w 1825 roku zablokowano Sejm, na którym ośmielono się krytykować cara. Szły bardzo ciężkie czasy, ale nasi nie planowali się poddawać. Jednak XIX-wieczne powstania to już opowieści na inne nasze spotkania. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.